Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 24 do 34 wersetu. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Ta seria kazań o aspektach duchowości, którą już od paru miesięcy kontynuujemy, ma na celu zachęcić i nauczyć wierzących ludzi, jak można chodzić z Bogiem, jak można blisko chodzić z Bogiem we współczesnych czasach. Wszyscy mamy świadomość tego, że potrzebujemy przemiany, ale równocześnie mamy świadomość tego, że na podstawie tego, co mówi Biblia, sami siebie nie możemy zmienić. Nie możemy się zmienić siłą woli, naszej własnej woli. I ostatecznie to Bóg musi nas przemienić. Ale są pewne kroki, które możemy podjąć. I zastanawiamy się nad niektórymi z nich. Te kroki jednak nie mogą stać się jakimiś sztywnymi zasadami, które mamy wypełniać, ale są one środkami, poprzez które możemy znaleźć się w bliskiej obecności z Bogiem. I dzięki tym rzeczom będziemy mogli cieszyć się bliskim kroczeniem z Bogiem. Przyglądaliśmy się już rozmyślaniu, odosobnieniu, modlitwie, postowi, studiowaniu. A dzisiaj rozważymy temat prostoty. O jakiej prostocie mówimy? Prostota, którą dzisiaj rozważamy, jest czymś wewnętrznym, co objawia się na zewnątrz w sposobie, w jakim żyjemy. Objawia się w naszym stylu życia. I jeśli nie widać tego na zewnątrz, to z pewnością nie ma tego wewnątrz. Bo to, co jest wewnątrz, zawsze się ujawnia na zewnątrz. Ale jeśli będziemy próbowali narzucić na siebie zewnętrzność bez posiadania tego wewnątrz, to skończymy w koszmarnym i śmiertelnym legalizmie. Prostota jest postawą, która kontroluje wszystkim. To jest stan serca. To jest taka kontrolna czy kontrolująca postawa, która zadaje jedno pytanie. I to pytanie jest jakby poprzeczką w naszym życiu, która poprzeczką, wobec której powinniśmy mierzyć wszystko w naszym życiu. Prostota jest ciągłym zadaniem pytania, jak Bóg to widzi. Całe nasze życie, wszystkie jego aspekty, wszystkie nasze zainteresowania, wszystko co robimy, wszystko czego się podejmujemy, jest poddane temu jednemu pytaniu. Tej jednej rzeczy, która nas powinna interesować. Jak Bóg to postrzega? Zatem dzisiaj mówimy o tym, jak żyć w tym materialistycznym świecie, w którym się znajdujemy, w bojaźni Bożej. W zasadzie do tego to wszystko się sprowadza. Jak żyć w bojaźni Bożej w tym materialistycznym świecie? Bardzo często w ciągu dnia podejmujemy różnego rodzaju decyzje. W lepszych momentach zadajemy to pytanie, jak Bóg to widzi. I w świetle odpowiedzi, jaką uzyskujemy na to pytanie, podejmujemy decyzję w bojaźni Bożej. Ale niestety równie często tego samego dnia, czasem tej samej godziny, nawet czasami tej samej minuty, podejmujemy decyzję na podstawie tego, co inni ludzie o nas pomyślą. Rezultat jest taki, że nasze życie jest podzielone, jest rozwarstwione. Bo zamiast mierzyć wszystko do poprzeczki wyznaczonej przez jedno znakomite pytanie, to próbujemy zaspokoić wymagania znoszących się sił. I nasze życie staje się podzielone, rozwarstwione. W jednej chwili zastanawiamy się, jak Bóg widzi rzeczy, a za chwilę sobie myślimy, co oni sobie pomyślą, jak zareagują. I nasze życie przestaje być proste. Zaczyna być skomplikowane i złożone i często zagmatwane. Dzisiaj zobaczymy, że to się zdarza najczęściej na skutek nagromadzenia rzeczy. Ktoś powiedział, że kupujemy rzeczy, których nie chcemy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Być może często tak jest. Często motywacją zakupu jakiejś rzeczy jest obraz, jaki inni będą przez to mieli o nas. Wstydzimy się nosić te same ubrania przez kilka lat, bo boimy się, co ktoś sobie o nas pomyśli. Dlatego, że od 5 lat zakładamy te same ubrania. Wstydzimy się jeździć samochodem, aż się zestarzeje. Mówię o dobrych samochodach, nie o takich, które nie mogą przejść przeglądu technicznego. Przejmujemy się tym, co ludzie sobie o nas pomyślą, jak będą nas postrzegali. W ten sposób pozbawiamy się tej wspaniałej zasady, zasady bojaźni Bożej. W jaki sposób Bóg patrzy na rzeczy? Nasze życie staje się rozwarstwione. Dzisiaj krótko spróbujemy powiedzieć o radości i błogosławieństwie prostoty. Radości i błogosławieństwie życia, które kieruje się jednym i tylko jednym względem. Jak Bóg patrzy na rzeczy. I tutaj w tym naszym drugim punkcie spróbujemy wyostrzyć nasze spojrzenie. Mówiąc o Biblii i ekonomii. Nie możemy tak naprawdę rozważać tego tematu, jeśli nie spróbujemy zobaczyć, czego Słowo Boże uczy o ekonomii. Czy wiesz, że Słowo Boże podważa prawie każde pojęcie, które w XXI wieku mamy na temat pieniędzy, na temat własności, prawie każde pojęcie, które mamy na temat bogactwa? Słowo Boże podważa wiele z tych rzeczy. Tak więc, kiedy zadajemy pytanie, jak Bóg to widzi, to jest to bardzo ważny aspekt naszego życia. Na przykład, kiedy kupujesz coś dobrego, wartościowego, drogiego, i dla każdego to będzie coś innego, czy traktujesz ten przedmiot jako twój, dopóki nie postanowisz go wydać, albo sprzedać, albo dopóki nie umrzesz? I Słowo Boże to podważa. Podważa bezwzględne prawo do prywatnej własności. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Zatem jak Bóg postrzega rzeczy? Bóg twierdzi, że nie jestem właścicielem niczego. Może posiadam rzeczy, ale nie jestem właścicielem rzeczy. I nie mam żadnego boskiego prawa, aby na stałe coś trzymać. Widzimy to na przykład w Starym Testamencie, jeśli chodzi o własność ziemi. Pomyślcie sobie, co by się stało w Polsce, gdyby wszystkie zakupione działki czy nieruchomości wracały do swojego pierwowitego właściciela co 50 lat. I bez żadnego innego powodu. Tylko z tego jednego powodu, że właśnie minęło 50 lat. W Starym Testamencie następowała regularna redystrybucja bogactwa. To jest taki ekonomiczny termin, który we współczesnym świecie też wiele państw próbuje wprowadzać poprzez różne podatki, zapomogi, programy socjalne, redystrybucja bogactwa. Ale gdyby tak się stało w Polsce, nie byłoby żadnych afer reprywatyzacyjnych. Pismo wyraźnie zabrania miłości bogactwa. Jak Bóg postrzega bogactwo? Jak Bóg patrzy na dobytek, na posiadanie, na pieniądze? Bóg mówi, że jeśli twoje dobra materialne rosną, to nie przywiązuj do nich twojego serca. Słowo Boże mówi, nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Mamona jest ogólnym określeniem bogactwa, dóbr, gromadzenia. Jezus powiedział, błogosławieni ubodzy. I to nie jest cytat z Ewangelii Mateusza, z kazania na górze. Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. To jest z Ewangelii Łukasza z 6 rozdziału. Słowo Boże podkreśla, że nie można się sercem przywiązywać do bogactwa. Słowo Boże zabrania, aby bogactwo miało miejsce w twoim sercu. Jezus wprost mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. A dlaczego nie? Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Tak więc jeśli twój skarb w niebie nie jest większy od twojego skarbu na ziemi, to jesteś zgubiony. Co jest dzisiaj w lepszym stanie? Saldo twojego rachunku w banku? Czy twoje życie duchowe? Biblia zwraca nam uwagę na oderwanie od dóbr. To oderwanie od dóbr jest wręcz istotne, jeśli chcesz posiąść Królestwo Boże. To jest przesłanie Jezusa do bogactwa, do bogatego młodzieńca. Wyobraź sobie człowieka, który wszedł w posiadanie dużej sumy pieniędzy i zainwestował te pieniądze, żeby mieć dobrą emeryturę. Co pomyślisz o takim człowieku? Większość z nas będzie uważało, że postępuje rozważnie. Ale Jezus mówi, że jest głupcem. Nie dlatego, że zainwestował te pieniądze, ale dlatego, że nie gromadzi bogactwa w niebie. Nie można się przywiązywać do posiadania, dlatego że ma nas pochłaniać miłość do Boga. Nie możesz kochać dóbr i miłować Pana. Tak więc, kiedy zadajemy sobie pytanie, jak Bóg patrzy na rzeczy, widzimy, że patrzy w ten sposób. Nie możesz miłować bogactwa i jednocześnie miłować Boga. Słowo mówi, że ci, którzy pragną być bogaci, zauważ, że niekoniecznie ci, którzy są bogaci, ale ci, którzy pragną być bogaci, popadają w pokuszenie i w sidła i w wiele głupich i silnych rząd, które wiodą ich na zagładę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Albo jak jest gdzieś indziej napisane, niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. A w liście do Efezjan Paweł używa jeszcze mocniejszych słów. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej oczywistego, bezpośredniego niż te stwierdzenia, że przywiązanie do bogactwa nie powinno mieć miejsca w naszych sercach. Jeśli ma, to nie możemy iść do nieba. Tak nam powiedział apostoł Paweł. Tak Bóg na to patrzy. Tutaj musimy być bardzo ostrożni, jak rozumiemy Słowo Boże. Boże Słowo nigdzie nie uczy, że wszyscy wierzący mają być biedni. Słowo Boże nie uczy, że mamy na siebie sprowadzać ubóstwo. To jest ascetyzm. Wszystkie dary Boże są dobre i nie można ich odrzucać. I należy się z nich radować. Jest wielka różnica między ascetyzmem a tym, o czym dzisiaj mówię. Łatwo być ascetą. Asceta odwraca się od ziemskich dóbr. Sprzedaje, rozdaje wszystko, co ma i żyje na absolutnym minimum. Ale wierzący zatrzymuje dobra, ale odmawia miłowania ich. A to wymaga duchowej dojrzałości w tym względzie. Ascetę obrzydza myśl o kraju mlekiem i miodem płynącym. Ten, kto wierzy Biblii, rozkoszuje się krajem mlekiem i miodem płynącym, ale odmawia miłowania go. Jedynie kocha Boga, który mu to darował. Asceta jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy jest upokorzony. Dlatego nosi lnianą koszulę, sandały bez skarpet i śpi na strasznie niewygodnym łóżku. Wtedy jest szczęśliwy. Wierzący potrafi być szczęśliwy zarówno wtedy, kiedy jest upokorzony, jak i wtedy, kiedy jest wywyższony. Paweł mówi, umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Tak więc po obu stronach ścieżki jest przepaść. Człowiek wierzący idzie tą ścieżką i po jednej stronie jest duch mamony, duch tego świata, który zewsząd na nas naciska. Z telewizji, z billboardów, z internetu, ze wszystkich mediów. A po drugiej stronie jest niechrześcijański, legalistyczny duch ascetyzmu, o którym mówiliśmy. Przepaść jest po obu stronach i w którąkolwiek stronę spadniesz, to zginiesz. Jedyną rzeczą, która może nas od tego ustrzec, jest powrót do prostoty. Tak więc trzecią naszą częścią dzisiejszego rozważania jest prostota w praktyce. I jest ta prostota w praktyce, jest przedstawiona we fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Mateusza 6:24-34. Jezus mówi o troszczeniu się, o trosce, o rzeczy materialne. Zaczyna od jednoznacznego stwierdzenia, że nie można służyć Bogu i mamonie. Musisz dokonać wyboru. Potem mówi o prawdziwych potrzebach jedzenia i picia i odzienia i mówi, że nie mamy się o te rzeczy troszczyć, bo jesteśmy pod opieką Ojca Niebieskiego. I ustanawia wielką zasadę, którą znajdujemy w wersecie 33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Mamy wpierw szukać Królestwa Bożego. Mamy żyć pod panowaniem Bożym. Mamy myśleć Boże myśli, chodzić Bożymi ścieżkami i zadawać pytanie, jak Bóg na to patrzy. Wtedy wszystko będzie tak, jak powinno być. Nic nie może przysłonić Królestwa Bożego, nawet ascetyczny tryb życia. Ustanawiamy zasadę, jak Bóg to widzi. I dążmy do tego, żeby posłuchać się Go, i w świetle tej odpowiedzi, którą znajdziemy, wszystko inne stanie się i poukłada. Wszystko inne się poukłada. I życie stanie się jednolitą całością. Wszystko w naszym życiu teraz skoncentrowane jest na Bogu i na Jego woli i na Jego myślach. I na Jego Słowie. Życie staje się jednolitą, spójną całością. Życie nie jest już rozwarstwione, nie jesteśmy miotani różnymi pragnieniami, ale staje się bezpieczne i proste. Zobaczymy kilka przykładów. Niektóre mogą być nieco dziwne, ale może pokażą, o co w tym wszystkim chodzi. Weźmy na przykład kupowanie rzeczy. Wróćmy do kupowania samochodu. Jakie kryteria będziesz brał pod uwagę, kupując samochód? Masz piękny, błyszczący katalog. Widziałeś piękne reklamy na billboardach, w telewizji, w internecie? Jakie kryteria będziesz brał pod uwagę, kupując samochód? Czy to, że ma kamerę cofania? Czy to, że nie musisz już naciskać pilota, żeby zamknąć, jakby wysiadasz? Jeżeli żyjemy w bojaźni Bożej, to zadajemy to nasze pytanie. Jak na to patrzy Bóg? Czy ten samochód ma służyć do tego, żeby wypromować moją osobę i mnie w jakiś sposób wywyższyć? Czy to ma być samochód kupiony, bo będzie przydatny i spełni nasze potrzeby? I sposób myślenia się zmieni. Albo jeśli planujesz zakup mieszkania, masz dwoje dzieci, a dom ma 6 pokoi. Czy powinieneś kupić taki dom, żeby każdy go podziwiał? Czy powinieneś kupić dom ze względu na jego praktyczność, przydatność? Tylko odpowiadając na pytanie, jak Bóg to widzi, jak Bóg na to patrzy, możemy mieć jasność odnośnie zakupu mieszkania. Tak wygląda życie mojej rodziny. Mam taką i taką dalszą rodzinę, mam takie i takie obowiązki. Ale jak Bóg na to patrzy? Albo jeśli chodzi o kupowanie ubrań. Od kilkudziesięciu lat producenci wszystkiego stosują coś takiego jak planowana obsolescencja. Albo inaczej planowanie postarzania się rzeczy. Planowane starzenie się rzeczy. Teraz taniej jest kupić nową drukarkę niż naprawić starą zepsutą. To jest zaplanowane działanie. Nasze społeczeństwo postrzega rzeczy jako zużyte, nawet jeśli wcale nie są zużyte. To dotyczy między innymi ubrań. Żeby ciągle sprzedawać nowe ubrania, producenci sterują czymś takim, co nazywamy modą. Moda zmienia się co roku. Kolory, które były modne zeszłego lata, w tym roku już nie są modne. Krawat. W tym roku jest modny wąski krawat, nie szeroki. Mamy wyprane nie tylko koszule, ale mamy wyprane mózgi. Że nie możemy nosić ubrań, które są całkiem dobrej jakości. Nie zadajemy sobie pytania, jak Bóg na to patrzy. Czy to naprawdę jest wolą Bożą, żebyśmy gromadzili rzeczy? Prawdopodobnie każdy z nas mógłby się obyć bez połowy rzeczy, które posiadamy. I prawie byśmy tego nie zauważyli. Większość ludzi mogłaby pozbyć się połowy swoich rzeczy bez jakiegoś szczególnego wyrzeczenia. Czy to jest naprawdę wolą Bożą, żebyśmy spędzali godziny, tygodnie, miesiące naszego życia przestawiając z miejsca w miejsce rzeczy, których nie chcemy się pozbyć? Jest jeszcze problem propagandy. Kupiłeś smartfona, który ma całe mnóstwo różnych funkcji, ale za miesiąc się okazuje, że już nie ma najnowszych funkcji. Kupiłeś telewizor z super rozdzielczością HD. Obraz nigdy tak dobrze nie wyglądał na żadnym telewizorze. Ale za pół roku jest ekran Full HD i twój ekran już nie jest taki najlepszy. Można oglądać mecz z jeszcze większymi detalami. Piłka będzie bardziej okrągła chyba. Kupiłeś samochód, ale niestety jesteś skazany na zamykanie tych drzwi pilotem, a inny samochód po prostu wysiadasz i sam zamykasz drzwi. Czy zadajemy sobie pytanie, jak Bóg patrzy na rzeczy? Czy jesteśmy oszukiwani aktualną propagandą, która mówi nam, że musimy mieć wszystkie najnowsze gadżety w taki sposób, że ignorujemy ważną biblijną zasadę w kwestii gromadzenia? Pragnienie gromadzenia w naszej kulturze jest tak wielkie, że na reklamie widzimy hasło kup teraz, zapłać później. Możesz gromadzić, zanim jeszcze za to zapłacisz. Nie powinniśmy się poddawać tej propagandzie potrzeby gromadzenia i kupowania wciąż nowych rzeczy. Bo jedyną rzeczą, która nas powinna zastanawiać i interesować, to jak Bóg na to patrzy. Zostawmy teraz dobra materialne i zastanówmy się nad naszą mową, nad naszymi słowami. Jak Bóg na to patrzy? Czy Bóg chce, aby nasza mowa miała na celu wzbudzić w innych podziw w stosunku do nas? Czy Bóg chce, żebym wypowiadał słowa, których ostatecznym celem jest zwiedzenie albo wprowadzenie w błąd? Czy Bóg chce, żebym kiedykolwiek odpowiadał na zadane mi pytanie na podstawie tego, że boję się, co sobie o mnie pomyśli druga osoba? I w zależności od tego odpowiem tak czy tak. Jak Bóg na to patrzy? I to jest też temat dotyczący prostoty. Odpowiadając sobie na pytanie, jak Bóg na to patrzy, zostajemy postawieni przed dokonaniem prostego wyboru. I ta prostota jest najbardziej wyzwalającą rzeczą. Uwalnia nas. Uwalnia nas od bałwochwalstwa. Kiedy zadamy sobie to pytanie, to nic innego nie stanie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nagle zdajemy sobie sprawę, że dostajemy zarządzanie, dobre dary od Boga. Życie staje się spójną całością. I zaczynamy rozumieć, czym jest bojaźń Boża i czym jest ta wyzwalająca prawda o prostocie.